A w studiu jest nasz pierwszy gość, pan Bartosz Kiełbasa. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Pan jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Konina.
Tak jest, tak jest. Towarzystwa, które działa już 40 lat, także tutaj mamy w tym roku jubileusz taki zacny.
Czyli są przyjaciele Konina, są ludzie, którzy uważają, że to jest piękne miasto, o które warto dbać.
Tak, tak. To nie tylko Towarzystwo Przyjaciół Konina, ale to również koniński oddział PTTEK, w ramach którego działają sekcje cyklo, turystyki rowerowej. Niedawno na stulecie niepodległości, odzyskania niepodległości objechali wszystkie miejscowości Konin w naszym województwie wielkopolskim. To są dwie miejscowości pod Pniewami i pod Lwówkiem wielkopolskim pod Poznaniem oraz dotarli też do Konina pod Pabianicami. Także to jest jedna z sekcji, taka wytrwała, nie tylko emerytów, ale również młodych osób, które jeżdżą i to osiągają takie zawrotne odległości, bo i do Uniejowa jeżdżą 50 km w jedną i drugą stronę i pod Poznań, pod Wrześnie, także to jest jedna z sekcji. Natomiast jest też klub turystyczny i to jest dla takich osób, które są bardziej wytrwałe i jeżdżą autobusami, sekcja kajakowa i ten PTTEK w Koninie się rozwija. Także Towarzystwo Przyjaciół Konina, PTTEK, lokalna organizacja turystyczna, też tutaj propagująca nasze walory, naszego regionu, naszego miasta. Także tych organizacji jest bardzo dużo.
To teraz opowiedzmy sobie trochę o tej geografii współczesnego Konina. Rozumiem, że dobrze powiedziałem, że ta część jest starsza, a ta część jest ta poprzemysłowa, rozbudowana w okresie PRL-u.
Tak, tak, tak. Rzeka Warta dzieli tutaj nasz Konin na dwie części. Jedna z części po lewej stronie brzegu Warty to jest tak zwana stara część Konina, która kształtowała się. Ona się kształtowała praktycznie od drugiego wieku naszej ery. Była ta przysłowiowa Setidawa. Panują tutaj takie spekulacje, czy ta Setidawa w drugim wieku naszej ery to ten szlak bursztynowy, na którym ta osada funkcjonowała, przebiegał przez Konin, czy przypadkiem nie przez Żnin. Była taka konferencja nawet w Koninie, żeby tutaj obalić te mity. Natomiast no, jest w dalszym ciągu, naukowcy spekulują. Setidawa funkcjonuje tutaj w świadomości lokalnych regionalistów. Był taki portal konińskiej starówki, tam była propagacja tej idei. Również wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej nosi nazwę Setidawa, także to nawiązanie jest. I ta osada w zasadzie też jest takie przekonanie, że ta osada funkcjonuje tutaj pod nazwą Grodzisko Kaszuba. W latach 60. Archeolodzy tutaj też dosyć blisko tutaj, około z 1,5 kilometra, jakbyśmy z nurtem Warty przepłynęli, to byśmy też natrafili na to Grodzisko Kaszuba. To jest naprzeciwko konińskiej dzielnicy Chorzeń, jak się jedzie na Poznań. I to grodzisko funkcjonuje, no czasami jak są roztopy, dość często trudno tam dotrzeć, ale to był taki pierwszy Konin, pierwsze centrum Konina. Później w wieku XII-XIII to centrum Konina, w cudzysłowie Konina, ponieważ ta osada, to nasze miasto funkcjonowało pod różnymi nazwami, pod łacińską nazwą Konin, pisany przez Conin, Setidawa prawdopodobnie. Natomiast takiej osady brodowej, takiego grodziska przekształciło się w XII-XIII wieku i przeszło na taką już osadę typowo związaną z dobrami kościelnymi i przeszło na Wysoczyznę, czyli z dala od tych podtopień, tych takich figli pogodowych. I wiadomo, Warta wtedy była mniej uregulowana, także te powodzie częściej się zdarzały. I to centrum Konina w XII-XIII wieku funkcjonowało w miejscu, gdzie dzisiaj jest siedziba gminy Stare Miasto. I jest taki romański portal w kościele, w Starym Mieście. I to centrum miasta funkcjonowało do około XV-XVI wieku. Kiedy to właśnie przeniosło się to centrum miasta, właśnie takie ramy tutaj starego Konina, obecnego starego Konina, czyli tego Konina lewobrzeżnego, i funkcjonowało tak do czasu tak zwanego gwałtownego przebudzenia, do lat 60. XX wieku, kiedy ten Konin zaczął się rozwijać pod wpływem właśnie wydobycia węgla brunatnego, powstawać zakłady, połączenie kolejowe w 1922 roku, linia kolejowa też powstała, to też taki motor funkcjonowania, i to miasto zaczęło się rozwijać. I obecnie, jeśli chodzi o powierzchnię terytorialną Konina, to ten nowy Konin przeważa nad starym Koninem powierzchniowo, bo ten nowy Konin ciągnie się 11 km w stronę północną. To są takie przemysłowe dzielnice Konina. I to centrum miasta Konina jak gdyby nabrało też rangi w nowym Koninie, bo zostało przeniesione w latach 60. I powstało województwo. I to województwo funkcjonowało do 98 roku, i to centrum miasta też w nowym Koninie funkcjonowało. Dosyć niedawno wszystkie tutaj niektóre urzędy Urzędu Miejskiego zostały przeniesione do Konińskiej Starówki, ponieważ ta stara część zaczęła jak gdyby tutaj biednieć w latach komunistycznych, w latach po powstaniu nowego województwa, ponieważ stawiano na nowe części, rozwój nowej części Konina. Jeszcze tutaj tak nadmienię, że wieś Czarków, wieś, przy której teraz funkcjonuje stacja kolejowa Konin, które te też jest główne arterie Konina, to została w 1942 roku przyłączona przez hitlerowców, a później po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1945 roku, kiedy Polska na nowo powstała, została wyzwolona, wówczas po prostu ówczesne władze miasta jeszcze raz przyłączyły ten Czarków, bo nie uznawano dekretów władz hitlerowskich, także tyle w skrócie o tym wędrującym centrum miasta Konina.
Nikt nie ma wątpliwości już chyba w tej chwili spośród naszych słuchaczy, że pan byłby w stanie jeszcze przez wiele godzin opowiadać nam o różnych częściach Konina. Chciałem zapytać o te sprawy związane z przemysłem. Jak to w tej chwili wygląda? Które zakłady istnieją, które nie istnieją? Co zostało z tego przemysłowego Konina?
Tak jak już wspomniałem, przemysłowy Konin, w zasadzie taki gwałtowny rozwój, miasto gwałtownie przebudzone, to były lata 60., 50. nawet, kiedy zaczęto wydobywać węgiel, kiedy natrafiono w Nowym Koninie, w Morzysławiu, taka dzielnica Konina, na pokład węgla brunatnego. Wówczas te zakłady się zaczęły rozwijać, i kopalnia, i huta aluminium w latach 60., później dwie elektrownie wybudowano w latach 50., elektrownia Konin, później obecnie funkcjonująca bardzo prężnie w skali naszego kraju elektrownia Pątnów nad jeziorami, ale mało kto wie, bo przecież tutaj w XIX wieku, w XIX-wiecznym Koninie również funkcjonowały zakłady przemysłowe. Tutaj siedzimy w restauracji i naprzeciwko nas, dokładnie naprzeciwko nas, znajduje się kamienica Reymonda. Kamienica zniszczona, ale to jest świadectwo też przemysłowej XIX-wiecznej jakby tutaj funkcjonowania miasta Konina, założona przez ewangelików, reformowanych Szwajcarów, Reymondów.
Ja tutaj tylko wtrącę, że myśmy już wczoraj w sprawie tej kamienicy Reymonda zrobili małe dziennikarskie śledztwo. Redaktor Jaśmina Nowak dzwoniła nawet tam pod ten numer, który jest podany przy ogłoszeniu o sprzedaży, żeby się dowiedzieć, ile ta kamienica kosztuje, w jakim jest stanie, co tam w środku jest. Dowiedzieliśmy się, że można cały ten kompleks kupić za tylko albo za aż 1 000 000 zł. Podobno dach jest wyremontowany, podobno w środku jest coś zrobione. No, powiem szczerze, z zewnątrz to tak nie wygląda. Dlaczego to wszystko jest tutaj takie, bo jest ta kamienica, tam dalej jest jakaś
zakład
fabryka.
Zakład przemysłowy, tak.
Czemu
zakład
to wszystko
przemysłowy
tak wygląda, jakby wojna przeszła wczoraj?
To są takie kwestie bardzo dosyć takie wrażliwe, jeśli chodzi o dzisiejszą perspektywę prawną, bo jest RODO i dokładnie o to chodzi, ponieważ nie są uregulowane, nie jest uregulowany status prawny tych budynków. Te budynki ponoć mają prywatnych właścicieli, i ci prywatni właściciele Chcieliby w momencie, kiedy tutaj były sądy, prokuratura, mieli jak gdyby tutaj taki zamysł, żeby tutaj powstały kancelarie prawne. Zresztą tutaj zamontowano alarm, też odremontowano komin, odwodniono piwnicę, ale wkrótce po tym prokuratura, sądy przeniosły się do Nowego Konina, no niestety pod stację kolejową, na ulicę Zakładową, i z tego jak gdyby, z tej koncepcji właściciel zrezygnował. Natomiast no wiadomo, jak lata 80., transformacja polityczna, to wiadomo, zakłady przemysłowe, bo tutaj był tak zwany państwowy ośrodek maszynowy i wiadomo, te zakłady tej substancji takiej niepotrzebnej, niezwiązanej typowo z zakładem przemysłowym, chciały się wyzbyć, a ten budynek wpisany jest w rejestr zabytków niestety i ma nad sobą konserwatora i ten konserwator wymaga. To znaczy tak na chłopski rozum w cudzysłowiu, jak ktoś chce wyremontować taką wierzchnią frontową fasadę, to nie może zatrudnić majstrów, takich zwykłych majstrów z ulicy za przysłowiową złotówkę, ale fachowe firmy wskazane przez konserwatora. Także myślę, że też tutaj jest ten szkopuł, że konserwator powinien bardziej pomagać, a nie utrudniać sprawę. Takie zawiłości, tak jak powiedziałem, zawiłości prawne doprowadziły do tego stanu.
Wspomniał pan o tym, że to należało do rodziny ewangelickiej. Jak to jest z tą tradycją ewangelicką? Bo tu w tym regionie to są dość silne tradycje, prawda?
Tak, tak, to są dość silne tradycje. Parafia ewangelicko-reformowana w Żychlinie pod Koninem, to jest niecałe 3 kilometry, 4 kilometry na południe od Doliny Warty, od miejsca, gdzie się znajdujemy. I ta parafia funkcjonuje 500 lat i ta parafia funkcjonuje nadal ma wiernych, nadal funkcjonuje kościół, prężnie się nawet rozwija, wydarzenia kulturalne i ta parafia żychlińska wiąże swój jak gdyby początek z Kalwinami, ale z rodzinami szlacheckimi polskimi. To są takie rodziny kalwińskie jak Żychlińscy, Nieszkoscy, Unrugowie, Bronikoscy, osoby, rody polskie, które są patriotami, patriotycznie jak gdyby nastawione, rodziny patriotów. Admirał Unruk przecież w czasie wojny zrzekł się, nie chciał mówić, mimo że pochodził takiej z rodziny takiej mieszanej, też związanej narodowościowo, związanej z Niemcami, nie chciał po prostu mówić po niemiecku, także Żychlińscy przecież uczestniczyli w powstaniach, także ta parafia ewangelicka kalwińska nie jest typowo, przeczy jak gdyby temu obiegowej opinii, że ewangelicy to Niemcy. A tutaj po prostu te rody przysłużyły się Polsce, rozwinęły. To jest zespół pałacowo-parkowy, także nie tylko kościół ewangelicki, ale Pałac Bronikowskich, plebania, cmentarz. I o wszystko jest zadbane, parafia remontuje. Stworzyła nawet lapidarium rzeźby nagrobnej przywiezionej z różnych rejonów Małopolski, tam gdzie te parafie kalwińskie upadły, gdzie były problemy z odzyskaniem tych wszystkich terenów i znosili. To lapidarium funkcjonuje. Nawet w tej chwili prowadzone są prace renowacyjne wśród tablic. Odnajdują się potomkowie. Profesor Jan Taylor odnalazł się pod Białymstokiem i tam jego w tych epitafiach koło kościoła ewangelickiego w Żychlinie funkcjonuje jego rodzina i on doszukał się, on tutaj nieustannie odwiedza i mimo, że to jest 400 kilometrów, to tutaj nieustannie bywa i dogląda tego terenu. Także pojawiają się potomkowie, którzy są związani, którzy się nie boją, przełamują tutaj te tabu takiej niemieckości, bo jest jeszcze w Koninie parafia ewangelicko-augsburska, tutaj w Starym Koninie.
Proszę Państwa, jak ktoś będzie w Koninie, to proszę znaleźć Towarzystwo Przyjaciół Konina i tam są tacy ludzie jak pan Bartosz Kiełbasa, którzy potrafią o swoim mieście, o swojej małej ojczyźnie mówić, jak słyszymy, i ciekawie, i o wszystkich sprawach, i pewnie bardzo długo, ale my, kto wie, może jeszcze jutro przy okazji tego poranka, który zobaczymy, co się z nim będzie działo, ale który powinien opowiedzieć o Zagórowie. Może przy tej okazji będziemy jeszcze mogli pana usłyszeć. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję bardzo państwu, panu.
Pan ma tu jakieś ulubione miejsce w Koninie, do którego pan by chciał zachęcić tych, którzy przyjadą?
Myślę, że ulubione miejsce to na pewno związane ze Starówką, ale paradoksalnie zaproszę do parku, Konińskiego Parku Chopina, który jest blisko bulwarów, też jest powiązany z infrastrukturą, z bulwarami. Są miejsca takie wypoczynkowe, ławeczki, jest infrastruktura, toalety, są piękne drzewa, są zwierzęta i ten park jest nierozerwalnie związany z historią Konina. Blisko tutaj wszędzie są sklepy, infrastruktura. Warto wypocząć. To jest też historia miasta. Blisko jest Warta. Także ten mikroklimat jest taki w tym parku taki swoisty. Jest i woda, i dużo zieleni, i kaczki, i różne oryginalne okazy papug. Także mini zoo za darmo. Także jeśli chodzi o tą sprawę, to zapraszam. Blisko tej trasy bursztynowej, także można zjechać obwodnicą i naprawdę, to jest taki jedyny, takie zielone płuca miasta, oprócz oczywiście Doliny Warty.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Bartosz Kiełbasa był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję również.